stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Tring, tring, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Tring, 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 tring. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Tring, tring, because he hates any music played at the appropriate level. Tring, tring, tring.
Dobry wieczór, panie i panowie, witamy was w Halloween, to jest 31 października albo listopada, prawdopodobnie października, jeszcze nie jest tak późno, to jest audycja Swing, to jest Radio Luz, ja nazywam się Konrad Okoński, a razem ze mną w studiu siedzą
Michał Niewiara i
31 października, Artur Sadlos.
Doskonale, tak zwany tortur, którego brakowało nam ostatnio na kilku audycjach, ale na szczęście już obudził się. Z tego co słyszałem, to tobie udało się uzyskać najwyższy wynik w tej grze, w której się strzela do obcych i obca cywilizacja skontaktowała się z tobą, żebyś pomógł im pokonać inną rasę w bitwie kosmicznej.
Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Dobra.
Po prostu kogo stara się być śmieszny.
Tak, staram się, czasem próbuję. Była taka książka Terry'ego Pratchetta. Nie jestem pewien, czy pomysł w ogóle nie był gdzieś indziej jeszcze wykorzystany. Po części w grze Endera, gdzie oni niby grali w tą grę, taką te wszystkie dzieciaki, prawda?
Spoiluj.
Tak, spoiluj, daj.
Dajesz. No.
Gra Endera.
Ja jeszcze mam kilka innych książek, że w grze o Tron wszyscy giną pod koniec.
To nie jest spoiler w grze Endera, o to tam chodzi, że masz mnóstwo dzieciaków, które są geniuszami i oni biorą je i każą im grać w takie gry strategiczne, żeby znaleźć przyszłego generała, dowódcę ziemskich wojsk przeciwko armii obcych. Genialna książka Orsona Scotta Carda.
Są takie plotki.
Absolutnie, okay. Absolutnie musicie przeczytać.
To jakaś nowość, prawda?
Nie, jest bardzo stara książka.
Chyba się jeszcze pisze, nie?
Naprawdę?
A Terry Pratchett zrobił książkę, w której napisał książkę
żyje?
Tylko ty możesz uratować ludzkość, w której główny bohater właśnie nazywał chyba Johnny się nazywał po prostu. I wszystkie kolejne części zaczynały się od Johnny. Jak Johnny i Bomba, Johnny i Zmarli.
Aha, bo po prostu Pratchett już nie pamięta innych imion.
Ale to było dawno temu, to były jego pierwsze książki.
A, czyli już zapomniał.
I Tylko ty możesz uratować ludzkość polegało na tym, że dzieciak, który świetnie sobie radził w grze komputerowej, był porywany przez obcych, żeby pomóc im bronić się.
Był taki film The Last Starfighter.
Ale jeszcze ostatnio oglądaliśmy...
Gdzie tam się grało na takiej maszynie, w jakiejś gierkę taką kiepską, specjalnie stworzoną pod film, no i jak taki tam główny bohater dobrze w nim grał, to go zebrali do gwiezdnej bazy i był zajebistym pilotem.
No co ty, ja chcę zobaczyć ten film. W ogóle ten motyw jest bardzo, bardzo typowy, prawda? Ale sparodowany w South Parku zresztą.
W ogóle ostatnio tak, oglądaliśmy z tym, z Arturem oglądaliśmy
Flasha
Gordona i tam jest akcja, że... Master to Savior.
Ja chyba nigdy nie widziałem Flasha Gordona.
Musi zobaczyć, tam stężenie gejozy wzrasta normalnie ponadprzeciętną.
Ale to jest o superbohaterze?
O, jest śliczny.
To jest o superbohaterze, nie?
Nie, to nie jest superbohater.
Tajny agent?
Nie, wróć, czekaj, on jest...
bohaterem.
Jest bohaterem, jest tym graczem w rugby, ale sposób, w jaki została wytypowana Ziemia do zniszczenia jest taki, że jeśli jakaś cywilizacja, która zostaje napadnięta przez cesarstwo Minga, który ma serię przycisków z przypisanymi do tego kataklizmami, nie? No to teraz okej. Jakaś tam najpierw wulkan, potem
trzęsienie
ziemi, tsunami i tak dalej. Jeśli oni się zczają, że to jest atak z innej planety, to musimy zniszczyć tą cywilizację. Aha. I tutaj jeden ziomek stwierdził, że to na pewno jest atak kosmitów. I dlatego Ziemia ma przerąbane.
Nie no, i buduje jest... statek i leci.
Ale to jest komedia chyba, nie?
Nie.
Nie.
Aha, o kurde. Ja...
I jeszcze jest Queen.
Max von Sydow gra głównego złego.
Kto?
Max von Sydow.
Powinienem kojarzyć tego kolesia?
Tak, on zagrał na przykład w Pamięci Absolutnej tego w zasadzie założyciela, razem z Tomem Cruise'em założył cały ten system.
Albo rycerze grał.
Pamięci Absolutnej Tom Cruise?
Tu, powiedziałem w Pamięci Absolutnej
tak.
Tym.
Jezus,
raporcie mniejszości.
Tego starego?
Tak.
A to był młody pewnie w czasach Flashu Gordonie.
Dość, ale tylko trochę dość.
Młody to był w Siódmej Pieczęci Ingmara Bergmana, gdzie grał rycerza.
Ale jeszcze zagrał w Wyspie Tajemnic, jednego z tych lekarzy, tego takiego ex-hitlerowca.
Wyspa Tajemnic.
Shutter Island.
A, dobra, już rozumiem.
Ale nie ten z wąsami, tam ten, tylko taki wyniosły pan.
Tylko ten wiesz.
Ten taki...
Nie, to nie, nie ten sułtan.
Wyciągam teraz głowę. Nie sułtan.
Dobra.
Ten z rozciągniętą głową tak do piątki.
Ja nie pamiętam. Ja w ogóle nie kojarzę tych ludzi, o których wy mówicie. Pamiętam filmy. Nie wiem, od czego zaczęliśmy w ogóle. Nie wiem, co tutaj robimy.
Od guziczków. A, od gier zaczęliśmy.
Ale to typowanie i tak jest trochę ciekawsze niż... No, może trochę mniej ciekawe właśnie, ale trochę prawie tak absurdalne jak w Autostopem przez Galaktykę, gdzie uznali, że muszą po prostu zrobić autostradę kosmiczną przez to miejsce, gdzie występuje Ziemia, dlatego zostanie zniszczona za kilka dni.
Nie oglądałem tego filmu.
To była książka.
Ale film też.
Film też był.
Film też był, ale był straszny.
Nie był taki zły.
No, widziałem go niedawno i nie byłem w stanie przez niego przebrnąć. Chyba nie obejrzałem go nawet do końca. Ale to trzeba przyznać, że humor jest tak specyficzny, że albo się zakochasz w tym, albo to znienawidzisz. Także... Dlaczego robicie to, co robicie? Nie chcę na to patrzeć. Możecie robić to
później. Artur atakuje mnie biletem.
O, rany. Biletem do kina może?
Nie, biletem tramwajowym MPK za 2,40.
Szkoda, bo akurat do kina chodziliśmy ostatnio i mamy parę fajnych rzeczy, które moglibyśmy obgadać.
Ale chciałeś ładne przejście zrobić.
Starałem się. Tak, ciągle byłoby ładne, gdyby nie udało ci się o tym nie powiedzieć. Musisz jeszcze dużo nauczyć, młode podawanie.
To jakby tradycja.
Czekaj, coś wejścia. Ja w niego w tym rzucę. O.
Mamy kilka tych rzeczy do omówienia. Od czego chcemy zacząć w takim razie? Od tych przyjemniejszych czy od tych mniej przyjemnych?
Wszystkie są przyjemne.
Tak, ale w jednej z nich czeka na nas kłótnia. Albo przynajmniej dyskusja, która mam nadzieję będzie bardzo konstruktywna.
To ja popatrzę, jak się kłócicie.
Czekaj, bo
my jesteśmy tego samego zdania akurat.
Może zostawmy, nie do końca, zostawmy na deser kłótnię.
Nie, ale to jest najlepszy film. W takim razie Red, dlatego że już o nim rozmawialiśmy wcześniej, ale Tortur dołączył do nas i Michał chyba też zobaczył go od tamtego czasu. Chyba ja widziałem tylko go ostatnio.
Nie, ja wtedy też mówiłem, że... Nie widziałem.
Tylko ja widziałem Red
tak,
ostatnio.
Tak, ja byłem na social network.
Czyli ponownie o nowym filmie, w którym występuje Bruce Willis, ambasador polskiej wódki w Ameryce.
I ta wódka pojawia się w filmie.
Nie możemy oczywiście powiedzieć, co to za wódka, dlatego że nie wolno nam reklamować niczego.
Chyba już powiedziałeś, że Sobieski.
Nie mówiłem
ale
tego.
Ale nie, to o królu mówiliśmy.
No mówimy o królu.
Tak.
Tak, dziękuję. Ułatwiacie moją pracę. Będę potem musiał wycinać te rzeczy.
Coś? Króla polskiego?
Absolutnie.
Nie jesteś patriotą?
Trochę.
No, więc...
Jakie wrażenia po filmie? Jak pamiętacie, moje były dosyć mieszane.
Ja jestem bardzo zadowolony.
Bardzo?
Bardzo. Naprawdę bardzo fajnie mi się oglądało. Zwłaszcza najmniej jestem zadowolony w zasadzie z roli Bruce'a Willisa.
Dlaczego?
No bo on był taki Willisowy, taki płaski.
Miałki.
Nie, twardy, czerstwy.
Miał być Willisem.
No. Miał być, a nie był?
No zawsze Willis ma być Willisem, bo to chodzi w tych filmach, nie?
No po to go wciągasz tego kolesia, on gra konkretną postać, prawda?
Hamleta by nie grał.
No nie chcesz brać Willisa, żeby grał miękkiego kolesia. Możesz wziąć kogo innego, możesz wziąć Shia LaBeouf.
Ale on gdzieś ma ostatnio niedługo zagrać jakiegoś Żyda. I mówię dosłownie, ma mieć brodę, pejsy i ma zginąć.
Tak, ale jak zginie, to pociągnie całą armadę obcych.
Totalnie. On nie pójdzie łatwo. Stary, jakbyś Bruce Willisa umieścił w jakimś obozie koncentracyjnym, w jakimś filmie,
to by implodował.
Gdyby chcieli go zagazować, to wszyscy hitlerowcy najpierw by zginęli w tym, a on potem, wiesz, on ginąłby jako ostatni.
Tak
na zwale trupów.
Z takim wielkim...
Prawdopodobnie nie.
Fakiem wywalonym do wszystkich.
Koleś, którego bardzo trudno zabić. Czy kojarzy jakąś rolę, w którym on ginie? I nie mam na myśli tej jednej, w której nie żyje od początku. Ten koleś...
Czy on gdzieś grał kogoś złego?
Nie ma umierającej roli. Chyba nie. Poza tym małym cameo
Expendables.
W Expendables.
Ale on tam nie ginie.
No nie.
I nawet nie jest powiedziane, że jest zły.
No nie, ale jest takim mafiozem, jakimś takim...
Nie, jest CIA.
Aha, dobra.
Aha, to samo.
Prawie tak.
To ty to powiedziałeś.
Nie, autentycznie, nie mogę sobie przypomnieć...
Już mnie namierzają.
...roli, w której Bruce Willis umiera.
No, może jest, nie pamiętam.
Jest. Sin City.
W Sin City, masz rację. I to taka dobra śmierć, nie? An old man dies, a little girl lives. Her trade. Doskonały. Szkoda, że film nie był aż tak dobry, jak chciałem, żeby był.
A ciekawe, co zrobią z dwójką, bo ma być zupełnie inny niż komiks.
I to jest bardzo dobre z ich strony. Pamiętam, że na jedynce nudziłem się w pewnym momencie, bo komiks znałem właściwie na pamięć, bo czytałem go namiętnie wtedy.
Tak, ale wiesz co, jak widzę, co Miller robi, że pisze tak jakby sequel do 300 i będzie nowy scenariusz do tego. Jeszcze jak zrobił Spirit. Mhm. To te filmy były tak słabe.
Tak, ale Spirit był, on próbował interpretować kogo innego scenariusz, kogo innego twórczość.
No i wtedy...
Tymczasem 300, ale on nie robił 300.
On nie robił 300.
Kurde. Ale robił Sin City? Nie, Rodriguez robił Sin City.
I to było czuć.
Było dosyć, no. Swoją drogą Machete ja mam ciągle do zobaczenia.
Jeszcze nie widziałeś?
Słyszałem bardzo mieszane opinie o Machete i dobre
film
i złe.
Jest mieszany.
Tak? Film jest mieszany.
Czasami jest takim pastiszem, a czasami to jest kiepski.
Aha, no dobra, w porządku.
Ale warto zobaczyć mimo wszystko. Takie, żeby
jest
zobaczyć...
rozrywkowy cały czas. I wszystko.
Rozrywkowy dosłownie.
No, nie, bardzo chętnie w takim razie.
No, w zasadzie Macheta rżnie wszystko, co się rusza.
No, o to
chodziło. Tylko na różne sposoby.
They fucked with the wrong Mexican.
Now he's fucking dead.
A czyli generalnie Red się podobał.
Tak, Red był bardzo fajny, zwłaszcza kurczę, Rola Malkowicza. Jak się nazywa ta kobieta, która grała?
Helen Mirren.
Ona była strasznie, jakaś taka...
To jest stara czy młoda?
Ta stara, taka arystokracja ze snajperą, no.
No, ona była dobra.
Mi się to jakoś strasznie podobało. Zresztą w ogóle sam w tych starych wyjadaczy, tych Redów, znaczy aktorsko podobało mi się to, jak Karl Urban starał się ich nadgonić jeszcze, nie? Żeby to też wyglądało całkiem.
Kim jest Karl Urban?
No ten koleś...
Karl.
Powiedziałem Karl czy Karl?
Powiedziałeś Karl.
A jak on ma na imię?
Ja nie myślałem, że Karl powiedziałeś.
Kim był Urban. Karl Urban?
No ten, który był tym młodym agentem, który w zasadzie ścigał ich tam.
On był dobry.
Grał w Star Treku.
Grał w Star Treku, tak. Tego.
Kirka?
McCoya. I w Władcy Pierścieni grał Eomera. I w Riddicku grał tego, Vako. Vako to był ten, który...
Kogo grał w Władcy Pierścieni?
Eomera. Tego od koni.
Czekaj, ale on był... Dlaczego ja w ogóle...
Sprawiasz ból mu.
Sprawiasz mi straszliwy ból, bo on w tym filmie,
właśnie
on był młody.
Właśnie go
przytłaczam. Bo ten agent był młody, a Eomer na przykład był starszym kolesiem.
Nie wiem, miał tylko zarost.
No właśnie.
I był młody. I był
tylko
młody.
Wszyscy zarostem.
Pamiętaj,
starszy.
Że ja nie rozpoznaję twarzy.
Ja mam 50 w tej chwili, no.
Nie rozpoznaję twarzy, więc jeśli ktoś ma na przykład brodę czy coś, to dla mnie jest starym człowiekiem. Co ten stary człowiek robi? Święty Mikołaj przyszedł wcześniej w tym roku. Niech on przyniósł prezenty. No, ja w porządku. Ja Star Treka w ogóle muszę sobie przypomnieć, bo zupełnie już wleciał mi z głowy, a to był całkiem przyjemny film. No, dużo flar, pamiętam. Dużo flar.
I fajne takie odnośniki do całej serii, na przykład nigdy nie ubiera się na czerwono w Star Treku.
Tak. A, piękne. To cały czas mam wyrzuty sumienia wewnętrzne, że nie widziałem żadnej serii w całości. Widziałem dwa filmy pełnometrażowe. I nie widziałem żadnej serii w całości.
No te serie wcale nie są takie dobre i właśnie w tej chwili kręcę sobie stryczek, bo mnie jacyś fani w duszu.
Nie mamy w Polsce fanów Star Treka prawie.
Tak, mój kumpel jest.
Ja bym chciał zobaczyć jedną z tych serii. Może kiedyś maraton powinniśmy zrobić.
O nie. Chcesz oglądać tam, gdzie próbują dogadać się z waleniami?
Nie! Maraton serialu, a nie filmów.
Jezus Maria, to jest jeszcze gorsze.
Nie no, Next Generation, późniejsza seria, bo najmniej.
No, musi to być seria, gdzie pojawi się Picard, bo inaczej nie ma sensu.
To fajnie byłoby mieć jakieś 15 lat teraz z powrotem, to by się podobało.
Sugerujesz, że Star Trek jeszcze jest jak Narnia? Że musisz czytać ją, kiedy jesteś mały, bo potem jeszcze nie
spodobał? Nie, to chodzi o to, że są już starsze rzeczy. Nie robię takiego wrażenia, jak kiedyś by robił.
Znaczy,
dużo
Star,
się zmieniło w kinie i w serialach.
Wiesz co, myśmy widzieli Plan 9 z kosmosu.
Ja.
I to nie może być gorsze niż to.
No to tak.
Nie, ale najlepsze było to, że Plan 9 z kosmosu naprawdę był słaby, w sensie był nudny. Nie było fajnie go oglądać.
No.
Było ten taki...
Nawet po pijaku to nie wychodziło.
Była ta taka przyjemność z oglądania tragicznych scenografii, gdzie widzisz, że wszystko jest z kartonu ustawione jedno koło drugiego. Widzisz, że to wszystko jest w jednym studiu, jedno obok drugiego i tylko przesuwają kamerę kawałek dalej, jeśli chcą cmentarz, a nie wnętrze pomieszczenia.
I nie tylko kartony, ale także i papierowe aktorstwo. To naprawdę...
Tak. Ja, nie, naprawdę, ale to chyba trzeba zobaczyć plan piąty czy dziewiąty?
Dziewiąty.
Plan 9 z kosmosu, tak żeby wiedzieć, o co chodzi. Bo to jest film kultowy w niektórych kręgach, prawda?
Tylko dlaczego?
Bo jest uważany za najgorszy film świata.
Gorszy,
no. Max Payne.
Troll 3.
Nie widziałem Trolla 3.
To jest Troll 3.
Troll 3 jest uważany za jeden z najgorszych filmów w historii.
No może dlatego też jest popularny.
Widziałem dokument o tym filmie.
O kurde, serio?
O aktorach, którzy w nim grali i większość z nich wstydzi się tego, że brała udział w tym filmie. A jeden z aktorów, który grał dziecko, tam robi właśnie ten dokument.
Ja ostatnio w ogóle widziałem składankę 10 albo 11 najgorszych ról Stallona w jego historii. I rozbroił mnie w jakimś...
Grał w 11 filmach?
Ale grał w jakimś musicalu i on tam śpiewał.
Rocky Horror Picture Show?
Coś ten deseń, ale to jest normalnie tak, jakby ktoś ciebie złapał za uszy i zaczął je wyciągać ci z głowy razem z mózgiem. Jakby.
Widziałeś te fragmenty, czy jak?
Widziałem to, jak on śpiewa.
Ja, niesamowite. Ale to było coś tam, coś, co mogę kojarzyć? Były jakieś filmy takie znane?
Kobra.
Nie widziałem Kobry.
On tam był taki awesome. Totalnie. Nawet miał samochód z rejestracją z napisem awesome.
A Kobra, ale to on był jakimś żołnierzem, czy to
policjantem.
Był prywatny detektyw, policjant?
Jeszcze gdzieś tam. O, był jeden film o tych siłujących się na rękę.
Widziałem ten film.
On tam miał minę, tak jakby próbował zrobić kupę, jednocześnie ktoś go...
Ty, ale gdzieś on był tam szczupły w tym filmie w ogóle, on był taki chudy i młody. No. Byłem taki
hardcore. On zawsze był chudy i młody, on dopiero na starość się zrobił duży, napakowany. Przecież tak, Rambo to był taki chudzielec. Taki.
Bo faceci tyją na starość.
Chudy, ale byk.
No pierwszy Rambo był taki. No. Ostatni już nie.
Ostatni to jest taki, że
byk. Ostatni był niedźwiedziem takim. Wilk zmienił się w niedźwiedzia.
To byłoby dobre hasło do tego filmu.
Wilk zmienia się w niedźwiedzia? Ostatni.
Dobrze, że piątki nie robią.
Rambo piątki.
No, zrezygnowali.
O, to miło z ich strony.
Miało być, że będzie walczyć z Uber Soldierami.
O, ja pamiętam to. No. Jak dobrze, że tego nie będzie.
No. Za to zastanawia się, czy nie zrobić prequela o tym, jak Rambo w Wietnamie walczył. Ale i on... jakiś młody chłopak by miał go zagrać.
O.
I po co? Po
dlaczego nie w zasadzie? To
przecież wszyscy wiedzą, jak wyglądał Wietnam. No.
No wiedzą, to prawda.
Nic nowego nam nie pokażą.
Nie, mogą pokazać, że ratuje, wiesz, całą sytuację. Ale nikt mu nie pozwalają. W takim komiksie, o którym rozmawialiśmy niedawno, Manly Guys Doing Manly Things, główny bohater opowiada, że jest członkiem specjalnej organizacji, jest byłym członkiem specjalnej organizacji rządowej, która miała... Byli super żołnierzami podróżującymi w czasie, tak, żeby zrobić takie rzeczy jak zabić Hitlera albo wygrać wojnę w Wietnamie.
Co ty oglądasz?
Czemu im się nie udało?
I oni mówili, ona mówi, to co nie udało ci się wygrać wojnę w Wietnamie? On mówi, udało mi się, ale potem wysłali mnie ponownie w przeszłość, żebym sabotował samego siebie. Dlaczego? Stwierdzili, że Ameryka nie jest w stanie znieść rzeczywistości, w której wygrała wojnę w Wietnamie. Wyobraź sobie świat, w którym nigdy nie powstały filmy z serii Rambo. Super komiks. Przypominam, że adres to jest The Punchline is Machismo. Możemy wrócić to ponownie do notek, albo możecie wyszukać to na naszej stronie swingmyślnikpodcast.blogspot.com, w której z poprzednich notek powinien być link do tego komiksu. Jest naprawdę dobry. Nie wiem, czy wy się z nim zapoznaliście. Jest dobrze rysowany, jest bardzo śmieszny. I humor, najlepszy, i humor jest, dobre jest to, że humor to teoretycznie jest o komiksach, ale humor jest bardzo, bardzo szeroki. Także nie tylko o komiksach. Dobrze, wracamy do filmów. Widzę, że nawet mały skręt w stronę komiksów wam wywołuje w was.
Po prostu zapominamy języka w gębie, no.
Oh, dobrze. No bo nie oglądacie komiksów, które mam
wysyłam. Czy my w ogóle robimy jakąś przerwę na muzykę?
Tak, przerwa na muzykę będzie za chwilę. Chyba, że chcecie usłyszeć ją teraz.
Nie.
Bo mamy jeszcze parę filmów do widzieliśmy jeszcze parę fajnych filmów.
Może zróbmy odcinek bez muzyki?
Nie.
Dlaczego?
Dlatego, że ja lubię, jak ktoś gra.
Możemy robić tak.
Chcecie zrobić własną muzykę?
3 minuty.
Myślę, że ludzie będą zachwyceni.
Chciałbym, żebyśmy chwilę pogadali o The Social Network, o filmie o Facebooku stworzonym przez Davida Finchera.
W końcu dobry film dzisiaj.
Tak.
Bardzo dobry.
Dawno nie było czegoś takiego tutaj.
Bardzo dobry.
Dzisiaj jest no, w ogóle jakiś taki skondensowany odcinek takich fajnych rzeczy bardziej.
Totalnie. Ja byłem na tym filmie przedwczoraj w nocy. I
wtedy
powiem...
Kiedyś byśmy oglądali jeszcze lepszy film.
O tak.
Oglądaliście wtedy Flasha Gordona.
Tak, jeszcze napastowo nas dodatkowo trójnogi kot. Trójnogi.
Dlaczego mnie z wami nie było?
Byłeś Social Network. Social Network.
Dokładnie. Ale nie żałuję tego czasu. Social Network... miałem wrażenie, jak oglądałem, miałem wrażenie, że oglądam taki fabularyzowany film dokumentalny trochę. Czym on w zasadzie był tak naprawdę, bo to było niby oparte na prawdziwych wydarzeniach, wszystko było jak trzeba.
Ja bym powiedział, że to bardziej był taki lekko oparty na faktach film fabularny, który ma być fajny. I
z dodatkiem obyczajówki.
To wiadomo, że była ta historia wzorowana na prawdziwej, ale ona była tak nierealna. Zbyt wszystko było takie gładkie i filmowe, żeby to można było traktować jako jakikolwiek
dokument. Dzięki Bogu, dzięki temu udało się to zobaczyć dobrze.
Wiesz co, jak właśnie oglądałem Zodiak, to był tak prowadzony niby właśnie, żeby było jak najbardziej realistycznie. Mhm. To był tak nudny film.
My widzieliśmy Zodiak i niestety udało nam się trafić na wersję DVD reżyserską. I tak, ten film miał 3 godziny. Mhm. I był potwornie nudny.
Ja też widziałem ten 3 godziny.
Najgorsze jest to, że jednocześnie był wciągający, także chciałeś zobaczyć, co będzie dalej, bo trzymał cię w pewnym napięciu, ale to były takie momenty trzymające w napięciu, pomiędzy które były powstawane takie ogromne fragmenty nudy. I...
Ale ja się bałem to oglądać i słusznie się bałem, no bo przecież ta historia nie miała nigdy rozwiązania.
Tak.
Oglądasz film z suspensem, który nigdy zostaje rozwiązany.
No mniej więcej.
Eternal suspense.
Dostajesz niby jakąś końcówkę, niby jakieś zakończenie, ale to zakończenie jest mało warte.
Ale skąd w ogóle ta obsesja w tym filmie na punkcie koloru żółtego?
Co, jak?
No.
No ale Zasiel na to też jest taki żółty.
Jaki żółty?
Ale nie, tam właśnie było tak, że był jakiś samochód i były żółte światła. To było tak, aż waliło cię po oczach, że tutaj jest żółte światło, tutaj jest coś tam. Zawsze, w zasadzie w każdym ujęciu ktoś ma jakąś żółtą obwolutę na książce i tak dalej, tak dalej.
Hej, raport mniejszości co był błękitny.
Nie, ja wiem, że tam był jakiś taki filtr. A tutaj było coś takiego, że było na przykład spotkanie tam w redakcji i redakcja używała żółtych jakichś przypinek do kartek. W następnej scenie w samochodzie jest żółta taksówka, która przejeżdża ci przez...
No tak, wszystkie taksówki są żółte.
I są tylko żółte światła. Nie ma na przykład czerwieni i tak dalej, tak dalej. Zawsze był żółty.
Może jakaś sugestia, że na przykład pod jakim był człowiek, który jest żółty.
Albo Azjata, no. Ten żółty drań.
Ten... O, myślę, że to tam...
Albo był żółty dziobem.
Mógł być żółty dziobem też. Ja planowałem w ogóle własne zabójstwa, kiedy oglądałem ten film. Planowałem, jakby to zrobić, żeby mnie nie złapali.
No to właśnie się...
W dzisiejszych czasach byłoby trudne i dużo. Już nowa technologia.
Komórkę by ci prześledził.
No, teraz...
iPod już ci się łączy ze wszystkim.
Teraz mogą zrobić przecież badanie DNA. W tym momencie możliwości są tak ogromne. Także wiesz,
jeszcze po
twoim
DNA wyśledzą, co zrobił twój pradziadek na przykład.
Był mamutem.
Ale wracając do facebookowego filmu, bardzo, bardzo podobały mi się kreacje aktorów. To, że wszystkie te postaci były naprawdę dobrze przemyślane.
Niektórzy nawet byli piosenkarzami.
Tak, Justin Timberlake. On naprawdę jest dobrym aktorem.
Tak, w którymś już kolejnej firmie fajnie się go.
Gdzie on jeszcze grał?
W sketchach z Saturday Night. Na pewno
ja
widziałeś.
Jeszcze.
Nie widziałeś Kolego. Dick in the Box? Nie, to czekaj, to było The Lonely Island. Oni robią różne parodie, na przykład robili parodię teledysku Beyond z tą If You Like It, Then Should Put a Ring on It, gdzie oni zamiast tych lasek są trzej grubi faceci w takich obcisłych strojach czarnych.
Nie widziałem.
Ach, to koniecznie musisz zobaczyć. Oni robią super fajne skecze. Mhm. Saturday Night Live się nazywa program. I Justin Timberlake właśnie często występuje tam razem z nimi i naprawdę koleś potrafi brać się niepoważnie i naprawdę robić fajne rzeczy. I w Social Network miał jedną z ciekawszych kreacji aktorskich. Poza tym głównym kolesiem, który też naprawdę... Skąd ja go znam? Kim jest ten koleś, który grał głównego...
Zombieland
grał.
Kurde.
I w zasadzie byłby o wiele lepszym Scottem Pilgrimem, ale to później.
Kurde, jak on był dobry w tym filmie. No.
I w ogóle miał o wiele bardziej bucowatą gębę niż prawdziwy Zuckerman.
No tak mówisz, ja nie widziałem Zuckermana nigdy.
Znaczy, zagrał tak.
No zagrał.
W Zombielandzie jest sympatyczny z kolei. No. A tutaj był niesympatyczny.
Ładnie, ale ładnie bardzo pociągnął tą rolę.
Ładnie
pociągnął.
Nie, mi się za to podobała rola tego Garfielda. Andrew Garfielda.
To był Żyd, tak?
Co?
Żydem był, tym Żydem.
Jakim Żydem?
Grał tego Żyda, tak?
Tego kumpla jego najlepszego.
CFO. Tego od finansów
tak,
kolesia.
Tak.
Tak, bardzo fajna rola. Bardzo sympatyczny koleś w ogóle. Tak mi go było żal w trakcie filmu.
No. Mam nadzieję, że tak samo pociągnie aktorsko
Spidermana?
Co my tak z tym ciągnięciem?
Co my tak z tym ciągnięciem?
Nie.
No bo ci koleś ma taką twarz, jakby ciągał.
On pociągłą.
Spidermana.
Tak, ma pociągłającą twarz.
On jest trochę taki przystojny.
Dość. Może za bardzo przystojny jak na Spidermana.
No ma taką mordę, jakby mu ją Michał Anioł dłutem haratał.
Pociągnął.
Pociągnął dłutem.
Z dłuta. Z dłuta wyjechał mu.
Próbowałem sobie przypomnieć jakąś dobrą rolę kobiecą, ale tam nie było za dużo kobiet w tym filmie.
Nie, tam były grupi.
były te grupy, te azjatyckie, których jedna dostawała świra potem.
One miały rolę pociągające.
Była ta laska, z którą spotykał się Zuckerman na początku, z którym mówiłeś, że w rzeczywistości wciąż jest.
Tak.
Która była bardzo ładna, ale ona miała może 2 sceny w całym filmie.
Tak, 2. No i jeszcze była ta prawniczka, brunetka. Bo brunetek mam słabość, tak. Więc...
Była ona była fajna. Sympatyczna, ale ona miała taką rolę na koniec, taką, wiesz, takie, dawała taki morał na koniec.
No.
I, ale słuchajcie, ale ci przeciwnicy, nie będziemy spoilować za dużo, ale on tam, ten Zuckerman ma w pewnym momencie takich kolesi, którzy są jego przeciwnikami. Tak
ja
jakby?
Trochę zaspoiluję. Zrobił mnóstwo pieniędzy i udało mu się zrobić Facebooka.
Yeah! Ale ma kolesi, którzy właśnie przez cały film ciągnie się tak jakby, ciągną się 2 sprawy. Film jest opowiedziany w formie flashbacków z tych spraw, tak jakby z dochodzeń, ponieważ Zuckerman jest pozwany przez 2...
To są tak jakby spotkania właśnie
z prawnikami.
Z prawnikami, no.
I ci kolesie, ci wioślarze, którzy go pozywają, oni byli tak perfekcyjnie dobranymi postaciami.
Tak.
Super. I w ogóle pomysł, żeby zrobić z nich jednocześnie, oni są tak jakby comic reliefami, bo oni, z nimi jest mnóstwo humoru związane. Z nimi związane jest mnóstwo humoru.
Oni są wściekli, ale są dżentelmenami.
Tak, ale i oni jednocześnie są dobrymi postaciami i jednocześnie są dobrymi humorystycznymi postaciami. Naprawdę super rozwiązani kolesie.
Wasze 100 kilo jest na dwóch.
Także Social Network, świetny humor.
Właśnie,
dobrze zbalansowany film.
Wszystkie postaci dookoła są tak naprawdę pozytywne, a tylko główny bohater jest największym
bucem w okolicy.
Tylko on nie jest złym kolesiem, on po prostu jest bucem.
Jest. Bo stara się być bucem.
Znaczy właśnie nie, on tak jakby nic go nie obchodziło za bardzo. Jakby koleś, który urodził się bez empatii. Nie wie, co, wiesz, to co mówi komuś.
Jest scena, w której się pojawia Bill Gates i...
Ale to nie gra go Bill Gates.
Nie, ale wiesz co, ale ja tak mówię, kurde, znam kolesia, jak on się nazywał? I potem jakaś postać w filmie. Ej, tam był Bill Gates i tam, naprawdę to był Bill Gates? Ty idioto! Film mnie skwitował.
Naprawdę, to wrażenie, które wyniosłem z tego filmu, to taki film dopięty na ostatni guzik. Dobrze przemyślany, dobrze wykonany. Także tak na mnie Fincherowi należą się wielkie brawa za to.
Wielkie brawa.
Kurde, i wszyscy się zgadzamy co do tego, to jest najciekawsze.
No bo to jest dobry film.
Dokładnie.
Jak jest dobry film, to wszyscy się zgadzają. Jak jest taki sobie film, to jeden się podoba, drugim nie.
Z naszych 3 połączonych mocy powstaje...
Dobra recenzja!
Yeah.
Tak jest.
Kapitan recenzja.
Totalnie polecamy. Nie wiem, czy koniecznie trzeba zobaczyć go w kinie, bo...
że trzeba, to jest dobry film, niech zarobi.
No właśnie.
To prawda. Także pójdźcie na Social Network do kina. Efekty specjalne są w tym filmie, co najmniej w jednej scenie, mianowicie w pewnym momencie oni wychodzą na zewnątrz i ten dymek, który wychodzi z ich ust, bo jest bardzo zimno, to ten dymek jest dodany komputerowo, bo tak wygląda.
Tak.
Także są efekty specjalne, także idźcie do kina.
Dużo innych takich rzeczy było, które są niewidoczne, jak na przykład, że jest kamera zupełnie na zewnątrz, na ulicy, gdzie jest zima. Ja na sobie płynnie bokiem płynie i tak jakby wbija się przez okno i wjeżdża do pubu i dalej sobie tam krąży i to jest jedno ujęcie, ono jest praktycznie niewidoczne, nie zwraca się na to uwagi, ale tego się nie da fizycznie zrobić.
Masz rację.
Ale Fincher właśnie lubi takie ujęcia, gdzie niespecjalnie widać efekty specjalne, one tam są, tak samo jak w Zodiaku, tam było mnóstwo tego, były całe sceny, gdzie jedzie postać autostradą, samochodem, jedzie kawał drogi, ujęcie trwa z minutę, podjeżdża do jakichś wypadek przy drodze, podjeżdża do nich, wysiada i rozmawia, tak naprawdę to jest zrobione w ten sposób, że to jest studio, nie było żadnej ciężarówki, stało parę osób, było kilka propsów i ktoś tylko podjechał 5 metrów, najpierw stał, potem podjechał, a wszystko jest zrobione komputerowo i złożone. Cała scena, którą można normalnie nakręcić. Ktoś jedzie samochodem z środka, podjeżdża i rozmawia, a to jest wszystko w komputerze zrobione. Także
tak, bo takie sceny trudno się kręcić takie sceny.
Też jest zrobione w mnóstwo efektów. Jestem ciekaw właśnie, co tam było.
Jest nawet pewnego rodzaju pirotechnika w scenie z kominem nad basenem.
Tak, i scenie podpalenia łóżka. Żeby nie wchodzić w detale.
I komin się rozwala.
Ale totalnie film warty polecenia, ale z zastrzeżeniem, że to nie jest...
Jest seks w toalecie.
No powiedzmy, że seks. No. Tak jak w Falloutach, że ekran się wyciemniał i budziłeś się następnego ranka. Z zastrzeżeniem, że to jest film, który jest, w którym się dużo nie dzieje, że trzeba się nastawić na to, żeby ktoś nie nastawił się na film akcji, bo znaczy, nie ma.
Dzieje się fizycznie, nie biegają, nie rzucają się i nie strzelają, tak. Ale za to emocjonalnie. Wyobraź sobie, fabułę to się dużo dzieje. Wyobraź sobie, czas trzyma w napięciu.
Zuckermana, który ma na pendrive'ie tego Facebooka, jest ścigany, tam wiesz, gonią ci dwa.
Tutaj bracia. Jest 500 miliardów dolarów w tym małej, w tej małej kości pamięci. Co?
Was? I on i tak
musi je wrzucić do wulkanu.
Nie, chodzi mi o to, że jestem w stanie wyobrazić sobie, żeby komuś ten film się nie spodobał, jeśli nastawi się na coś niewłaściwego, ale jednak film jest dobry, nie ma co, nie ma
dwóch zdań. Nie podobać, ale...
Patrzcie, ktoś podsłuchuje.
Ktoś podsłuchuje nas przez okno. Proponuję, żebyśmy teraz zrobili sobie przerwę na muzykę, wrócimy za chwilę, powiem wam o ostatniej już fajnej rzeczy, którą zobaczyliśmy w tym tygodniu.
Bom, 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 bom.
Jeszcze nie?
I do usłyszenia za chwilę. Drag out the waste of your wild eye, your sweet, your cold black eye. Let it slide. No. Witamy was po przerwie, to wciąż jest audycja Swing, to wciąż jest Radio Luz i to wciąż jesteśmy my, Konrad, Michał i Artur.
Czy to jest ten sam Swing, co kiedyś?
Być może. Muzyka się skończyła, Arturze. Możesz,
tamte prywatki.
Możesz odłożyć puzon i usiąść na krześle z powrotem. Ostatnia rzecz, którą zobaczyliśmy, która będzie warta wspomnienia, to jest Scott Pilgrim. Na jedynym seansie w Polsce, niestety, w związku z problemami finansowymi filmu.
Ale dzisiaj była światowa premiera.
Czego?
Wszystkich wujków.
Tak, dzisiaj odbyła się, albo wczoraj, światowa premiera DVD. Blu-ray wychodzi, o ile się nie mylę, w listopadzie. Także jeśli ktoś będzie miał okazję zobaczyć...
To powinno na kasecie wyjść, wkrótce, a nie na Blu-rayu.
Wkrótce będziecie mieli okazję zobaczyć ten film, jeśli już nie mieliście. My zobaczyliśmy go na szczęście w kinie i naprawdę było warto.
Jako jedyni.
Bo
wybrani.
Doświadczenie obejrzenia tego filmu w kinie było o tyle dobre, że była pełna sala, bo wszyscy wiedzieli, że to jest jedyny seans, tak, więc sala była wypełniona po brzegi.
I to był jedyny film, na którym byłem, który był przerywany oklaskami.
Tak, co chwilę szły oklaski.
Zwłaszcza poszły chyba na samym początku, kiedy pojawiło się logo.
Logo Universal zamienione na wersję 8-bitową naprawdę, naprawdę trzymało to klimat. No i co mogę powiedzieć? Film po prostu zmuchnął mi czapkę z głowy, mimo że spodziewałem się, że będzie trochę gorzej.
Ja się spodziewałem totalnej kupy, prawdę powiedziawszy.
No jak mogłeś?
No jak tak mogłem, zobaczyłem trailer i stwierdziłem, Boże Święty, co to ma być.
Ale potem zobaczyłeś film?
Czekałem na Kikasa i ten film też okazał się słaby.
Ale tutaj miałeś ten zapewnienie, że jest dobry reżyser.
No i co z tego? Wiesz, ja byłem, jak usłyszałem, jaki jest hype na District 9, to poszedłem nastawiony tak, że wyszedłem po prostu totalnie zawiedziony.
Mimo, że film był dobry.
Właśnie, to dziwne.
No, bo się oczekiwałem czegoś innego. Moja głowa była gdzie indziej.
No, rozumiem.
No tak. A tutaj, no, wyszedłem zadowolony.
Dostałeś kawał dobrej rozrywki.
Tak, chociaż bardzo chętnie wyrzuciłbym głównych aktorów.
To prawda.
To ja powiem, ja mam problem z tym filmem.
Jaki jest twój problem?
Nie uważam, że jest zły, że sympatycznie się go ogląda, ale też nie uważam, że jest zajebisty, że jest awesome, że jest nie wiadomo jaki. To jest taki sobie film dla mnie.
No, ale komiks też nie jest zły.
Tak, tylko właśnie ten hype chyba bardziej przeszkadza temu filmowi, niż mu pomaga.
Ale hype rzadko pomaga, w sensie zawsze pojawiają się hejterzy.
Właśnie, ale to jest super, tak się go ogląda i zresztą mniejsza z tym, co najbardziej przeszkadza. To, że w filmie postaci mają po 20 parę kilka lat, więcej nawet niż 21, Brad Friendly 25, właśnie w tą stronę. Mm-hmm. A oglądałem tak naprawdę grupkę 15-latków, którzy się zachowują jak takie bezrefleksyjne dzieci.
Zresztą cera wygląda dalej
i
tak.
Nie rozumiałem tego, to był taki dysonans dla mnie. Dlaczego moje pokolenie tak naprawdę zachowuje się jak...
Oni są młodsi niż ty.
Jak to?
22 lata ma Scott w filmie.
No ale wiesz, no to są tutaj kilka lat, nie robi jakiejś wielkiej różnicy. W każdym razie te postacie nie zachowują się na 20 parę lat, zachowują się naprawdę jak takie high schoolowe dzieciaki z Ameryki. I to jeszcze takie właśnie papierowe postaci typowo.
No, na pewno mentalnie i emocjonalnie Scott pasuje do Knives.
Z tym, że zauważ, że Scott i ta cała reszta to są kolesie, którzy mają właśnie tyle lat, skończyli high school, ale nie poszli do koledżu. I nie mają studiów i nie mają pracy.
Ale nie, nawet już nie o to chodzi mi, o taki setting, tylko o samo wrażenie, że to sprawia, oni sprawiają wrażenie naprawdę młodych dzieciaków. Zresztą wyglądają nawet jak młode dzieciaki. Nawet siostra Scotta Pilgrima, która grała wcześniej Up in the Air z George'em Clooneyem, gdzie gra taką babkę, która ma wyrzucać ludzi z pracy, gdzie jest też, jest tam młodsza chyba rok, bo wcześniej grała w tym filmie, a wygląda na poważną osobę. Tutaj naprawdę wygląda na kilkanaście lat i nie wiem, czemu służył ten zabieg, żeby z 20-paroletnich postaci robić naprawdę młodziutkie i ja to oglądam i nie czuję sensu tak naprawdę. Dlaczego tak? Dlaczego oni się tak zachowują? Mogę zrozumieć to, że wszyscy są tak jakby określeni trzema słowami charakteru dosłownie i w komiksie te wszystkie sceny, gdzie ktoś mówi jedno słowo, które ma być cool i nagle znika, biegnie i są takie typowe zabiegi komiksowe, to pasuje, a w filmie mi to przeszkadzało, bo chciałbym, żeby w filmie aktorzy grali i udźwignęli postać, jej charakter graniem, a nie jednym, dwoma słowami, które wypowiadają i jakąś taką akcją bardzo slapstickowo-komiksową.
Jasne. No komiks bardzo film starał się bardzo być komiksowy. Co prawda nie przenosił tych samych scen dokładnie w ten sam sposób. Ale to znaczy klimat tak, próbował być zachowany z komiksu.
Na początku, tak jakby początek filmu jest jeszcze normalnym życiem, nie? Scott spotyka się z jakąś tam nastolatką i potem nagle pojawia się Ramona i w tym momencie cały film staje się grą.
Tak, film zamienia się w grę komputerową trochę. I właśnie może dlatego to ci nie pasowało, bo no nie wiem, jesteś przyzwyczajony do trochę innych filmów, to było dosyć nowatorskie generalnie, wszystko w tym filmie było...
Może i było nowatorskie, inne podejście, ale dla mnie się to nie sprawdziło. Bardziej odejmowało niż dodawało tutaj. Powiedzmy, jest historia w tym filmie, zazwyczaj w filmie powinna być najważniejsza historia. Tak. I środki, jakimi została ona opowiedziana, myślę, że bardziej przeszkadzały niż pomagały. Na tej zasadzie, że te postacie rzeczywiście były strasznie płaskie, takie nijakie zupełnie. I dlatego to mi się tak średnio oglądało, bo ja rozumiem, gdyby użyć tych środków i tak jak miał być przekaz tego filmu, nie będę tutaj zdradzał zakończenie, że ktoś nie oglądał.
To już zostało dawno zespoilowane na Facebooku przez Belego.
Cholać.
No tak mniejsza z tym, ale w każdym razie ten film ma przesłanie, ta historia ma jakiś ogólny sens, ale ona jest całkowicie zagłuszona takimi akcjami komiksowymi, tym, że postaci zachowują się tak jak struś pędzi wiatr, że są ciągle walki, że jest dużo takich scen, które mają tylko fajnie wyglądać, a postaci tam nie ma. Gdyby to była, kurczę, animacja 3D, lepiej by się według mnie sprawdziła, gdyby była przesadzona jeszcze bardziej, postaci się rozciągały i tak dalej, jak to jest w animacjach,
tak,
niż film. A druga sprawa, to co Michał mówi, że aktorzy w ogóle się nie sprawdzają.
Głównie aktorzy.
Cera, kurczę, to nie jest charyzmatyczna postać, która ma uciągnąć film. To jest człowiek, aktor, który powinien grać ciemajdowatych chłoptasiów młodziutkich, którzy są takimi, ciągle mi się coś nie udaje i są do bicia po prostu.
No i Scott jest taki w filmie właśnie przez
tak,
to.
Ale za to.
Mimo że w komiksie jest zupełnie inny.
A tutaj masz właśnie dwóch takich Scottów. Masz Scotta ciapę i Scotta, który rozkłada wszystkich na łopatki.
Tak, i to przejście jest takie trochę
twarde. Dla mnie to było
twarde.
Zupełnie bez sensu, jak się pojawia ta pierwsza scena walki, gdzie ta skocina taka, Cera, bo to nie jest Scott Pilgrim, to jest Michael Cera znowu w filmie, który jęczy, marudzi, jest słabowity.
Bo Cera
i nagle
Cera,
wyskakuje na niego zajebisty gość przez ścianę, a Cera z półobrotu go powstrzymuje, czy tam blokuje jakoś. No, bez sensu, zupełnie bez sensu.
I to jest taka rzecz, której się obawiałem, to jest to, że w komiks obejmuje historię, która dzieje się na przestrzeni chyba roku, czy trochę nawet dłużej. Na przestrzeni bardzo długiego czasu. W tym momencie na przykład to, że Scott jest zakochany w Ramonie, ma sens, bo oni się znają bardzo długo już i ten związek trwa. Dlatego to, że mu zależy, jest ważne. A tutaj to trwa tak naprawdę 2-3 dni. I to, cała ta akcja dzieje się na przestrzeni tych kilku dni, może tygodnia.
Więc to jest tak, że Ramona wchodzi, rozpija całe jego życie i nagle...
Także masz rację, no i to oni próbowali to przenieść do filmu i jak dla mnie zrobili to całkiem nieźle, tylko, ale ja jestem związany emocjonalnie z tą historią, więc ja prawdopodobnie odebrałem to lepiej niż ty po prostu.
Ja myślę, że jak teraz przeczytam sobie komiks, to będę z niego dużo bardziej zadowolony z obejrzenia tego filmu.
Na pewno
bo
tak. Jeśli przebrniesz przez niego.
To specyficzny sposób ujęcia kolejnych, nie wiem, właśnie tej historii, że to jak jest ciachane, przeskakuje, lepiej się sprawdzi w komiksie niż w filmie, bo film wymaga tego, żeby byli aktorzy, którzy grają, żeby były stędy, które stoją, mają różne miny i się przesuwają przed ekranem.
Tak naprawdę komiks wcale nie ma takiego ciachania.
Jak nie? Ciachania?
No bo każdy tom ma 120 stron bodajże.
Może.
I jest tam o wiele więcej.
Jeśli nie więcej nawet.
No jakoś tak.
Ja czy nie ze 400. Ostatni nie ma tak dużo stron. On jest trochę jak taka manga. On jest...
Myślałem, że 120 nie wiem, no nieważne.
On jest rysowany kartunowo, ale pacing, ten taki, wiesz, ta prędkość, z jaką dzieje się akcja, jest podobna do mangi, czyli czasem masz na pół strony jedną twarz, żeby spowolnić akcję, żeby zwrócić na coś uwagę, wiesz, o co mi chodzi.
Tak, ale nie, mi chodzi bardziej o to, że masz tam więcej jakichś takich elementów obyczajowych. Ten komiks jest bardziej obyczajówką z walką, a film jest bardziej walką plus...
A te wstawki z komiksu, które nie wiem, czy to były specjalnie rysowane do filmu, czy były z komiksu.
To są z komiksu.
Bardzo fajne były, mnie to się podobało i kiedy był tylko narrator i były te kadry z komiksu, tak, mówię, to jest to, ja to rozumiem. A nagle się pojawił film, jak Cera, kurczę, i zupełnie niecharyzmatyczna postać w roli charyzmatycznego bohatera. Nie, dlaczego?
Powinieneś zobaczyć koniecznie komiks i powinieneś zobaczyć animację, którą Adult Swim wykonało dla filmu. Oni zrobili to, co się działo, fragment historii, który dział się przed filmem. I on jest zrobiony w klimacie, właśnie w stylu komiksowym i jest animowany ręcznie. Jest naprawdę fajny. Taka flashowa animacja.
Myślę, że będzie fajnie wtedy.
Zresztą mi się jest, więc. Cała ta scena.
Cała scena jest w komiksie, jest, tak.
Tak,
bo komiks ma flashbacki tak jakby do przeszłości czasem.
Tak.
A, czy to są to, gdzie wjeżdżają tylko? Nie, bo ja nie widziałem tam animacji.
Ta animacja jest o tym, jak Scott był w szkole i jak poznał Kim.
Kim, no.
I byli razem ze sobą chwilę.
Kim to...
Kim grała na perkusji, taka ruda laska z piegami.
Nie, w filmie tego nie było, tylko powiedziane, że on był kiedyś z Kim.
Aha, ale nie, nie ma tego w filmie.
Nie ma tego.
W filmie jest powiedziane, że Scott był z Kim i że teraz już z nimi wszystko w porządku. I Kim
ja myślałem, że nie widziałem
robi
tego
taką filmie.
Tak, zabija go wzrokiem.
Nie, ale zdziwia mnie też jedna scena w ogóle. Już odnośnie samego filmu, że tam jest ta zła kobita.
Envy,
ona się pojawia wcześniej i nie wiem zupełnie czemu. To tak w ramach ciekawostki, że nie rozumiem tej sceny, po co ona się w ogóle pojawiła w filmie. Skoro i tak potem jest wytłumaczona jeszcze raz, jak tam przy barze stoją.
W komiksie było to bardziej wytłumaczone.
Nie, jest to sensowne. To jest bardzo ważna postać w życiu Scotta. Mógłbyś tego nie wyłapać, nie znaleźć historii.
Nie. Ta taka ninja z dymów.
Tak.
On sobie idzie, tam ona go napada, potem znika i potem znowu jest jeszcze raz wprowadzona.
Ten wątek jest większy trochę w komiksie, bo on...
Tak, bo tam jeszcze się pojawia wtedy ojciec Knives i tak dalej.
Tak, ojciec Knives, który jest bardzo fajną postacią. Z takim ninją właśnie, który pojawia się, próbuje zabić Scotta.
Ta Knife się wydawała.
Tak, komiks jest naprawdę dobry, kurczę. No, szkoda jej trochę.
No bo wychodzi na to, że Scott jest bucem, Ramona jest bucem, cała reszta jest w miarę spoko. Tak to się kończy.
No, Ramona zwłaszcza miałem wrażenie, że była bardzo nieprzyjemna w filmie. Nie miałem ochoty za w ogóle, lubić tej postaci.
Cały taki ten morał z tego filmu, że generalnie dwójka głównych postaci jest do niczego tak naprawdę.
Tak.
Nie zasługują na żadną nagrodę, tylko żeby im się wszystko nie udało, a jednak jest zupełnie inaczej. Nie rozumiałem tego. Dlaczego?
Nie, no mogą zacząć level od nowa.
Mogą zacząć od nowa, dokładnie. Ale mimo wszystko, no ja wciąż polecam. Ja myślę, że film jest warty zobaczenia. Zwłaszcza
jasne.
Jeśli komuś komiks się podobał, a powinniście wszyscy spróbować dać mu szansę.
Wiesz co, to jest tak, że dla naszego pokolenia, które grało właśnie te 8-bitowe gry, w momencie, kiedy już się pojawia logo Universal, to coś właśnie fajnego zaczyna ci pikać w mózgu.
Tak.
Nie, no to jest bardzo fajne. No. Zgodzę się. Tylko, tak jak mówię, znowu wrócę do tego. Czemu to pokolenie obrazują dzieciaki takie małe, które są 20-paroletnie? No, to dziwne. Ale mimo wszystko, no ja tutaj tak... wymieniłem sporo wad tego filmu. Mnie wad, których nie rozumiałem. To nawet nie jest to, że ja mam jakiś zarzut, że to jest kiepski film, tylko nie rozumiałem, czemu takie zabiegi zostały zastosowane i czemu to tak wygląda, jak wygląda. Jednak się fajnie to ogląda. To bardzo sympatyczny film i ciekawie coś takiego zobaczyć na pewno.
I fajnie takie właśnie comic relief w postaci współlokatora Scotta.
No Wallace jest genialny.
W sumie jedna z najsympatyczniejszych postaci w całym filmie. Z tym, że właśnie jest ta papierowość. No, Scott jest dupkiem, Wallace jest gejem.
Tak.
Ale jest takim sympatycznym dodatek. Takim
jest świetnym gejem.
Nie jest to w ogóle... Właśnie, to jest coś, co do mnie nie przemówiło, że właśnie ta postać jest gejem i to obrazuje się tylko tym, że on jest gejem, bo mówię o nim, że jest gejem i to, że z jego łóżka wstają faceci i tyle. Tak. Nie jest w ogóle nic to pociągnięte.
Bo to nie jest istotne. Znaczy, ta postać nie jest istotna. W sensie, to nie jest o nim film.
Ale nie, aczkolwiek Scott tak samo. Scott jest jakiś, robi jedną taką rzecz i to już jest na tej zasadzie. I tutaj, o czym rozmawiałem z Michałem jeszcze przed audycją, że takim filmem dla naszego pokolenia według mnie jest dużo lepszy Social Network, który jest takim pełnym, krwistym spektaklem, gdzie postacie rzeczywiście grają między sobą, coś się dzieje i rzeczywiście obrazuje to, co... Tak jak wygląda nasze, powiedzmy, pokolenie, bo to jest pokolenie w sumie Facebooka.
Tak.
I odnajdujesz
tam...
Nie, my
jesteśmy pokolenie JP2.
Mam nadzieję, że ten film nigdy nie powstanie.
Wiesz, że myślałem, że te koszulki na dresów z napisem JP mówią Jan Paweł?
Tak?
No.
Ja myślałem w ogóle...
Okazało się, że nie.
Jak usłyszałem o pokoleniu JP2, to myślałem, że to jest Jurassic Park 2.
A ja myślę, że możemy zrobić... Taki film, który będzie się nazywał Pokolenie JPG.
JPG. Wszyscy będą tacy porozmazywani trochę. Kiepska kompresja. Wyglądasz dzisiaj taki skompresowany. A, wiesz. O. Pociągnęli mnie ze złej strony.
bo wstawiłem tylko na 8 w Photoshopie.
Ja, moi drodzy, będziemy już kończyć niedługo, ale mamy jeszcze...
Już?
No, będziemy się niedługo musieli zbierać, ale mamy parę takich nowości jeszcze do chwilowego obgadania.
Bo Newsu, ja nic nie wiem.
Nic opowiadam. Więcej o Scotcie nie będziemy mieli do powiedzenia, ale mamy informacje trochę o Batmanie na przykład.
Zachęćcie jeszcze bardziej do obejrzenia, bo to głównie ja mówiłem, ale byłem nastawiony takim...
Bardzo, wiecie, bardzo zachęcam i zachęcam.
Bardzo, bardzo zachęcam.
Przede wszystkim do zapoznania się z komiksem, który zostanie wydany w Polsce już niedługo. I Bele, jako że pisze o tym na Twitterze, można powiedzieć, że macze palce w tłumaczeniu tego komiksu. Będzie poprawiał dowcip, podejrzewam.
O Boże.
To będzie czerstwy komiks.
Także, no zobaczymy. Dla mnie ten komiks jest nieprzetłumaczalny w większości, ale wiadomo, że no, niektórzy nie znają angielskiego, więc nawet taka wersja będzie lepsza niż
o dziwo powiem, że tłumaczenie w kinie było całkiem niezłe.
Tłumaczenie w kinie było doskonałe.
No.
Ktoś naprawdę z jajem i wulgarnie przetłumaczył ten film, także czasem, no po prostu było świetne.
Co prawda lesbian tłumaczył dosyć ciekawie.
Tak. Nie, bardzo, bardzo dobrze to działało. Ale posłuchajcie, jest trochę ciekawych rzeczy o nowym Batmanie.
Bardzo mało ciekawych. Nie. Bardzo mało tych rzeczy, ale są...
Są dosyć konkretne, bo w wywiadzie Christopher Nolan wyjawił po pierwsze, że film będzie nazywał się The Dark Knight Rising.
Tak. Nie będzie Riddlera.
Nie pojawi się Riddler, a także z innych źródeł wiadomo, że...
Nie pojawi się także Killer Croc.
Tak, były podejrzenia, że Killer Croc pojawi się dlatego, że film miał być kręcony m.in. w Nowym Orleanie.
Ale tam jest tylko po prostu tańsze studio najprawdopodobniej.
Tak, tylko sceny w studiu będą kręcone w tamtym miejscu i Chicago ma być dalej głównym obrazem Gotham City. Także tyle. Ja nawet nie wiem, kim jest cholerny Killer Croc, bo widziałem go w jednym komiksie i dla mnie wygląda idiotycznie.
No i grałeś przecież w Arkham
tak,
Asylum.
Tak, jak dla mnie to jest kopia postaci ze Spidermana. No ale jest to wielki krokodyl, come on.
No i wiemy ogólnie, aha, no jeszcze tak, cały film ma być prawdopodobnie nakręcony w technologii IMAX.
Tak, nie będzie
Nolan,
w 3D.
Tak, Nolan stwierdził, że nie będzie w 3D, bo chce to zachować Jasne. Jako trylogię, nie?
Tak.
Trzy części w jednym jakimś takim...
Trzecia część pod 3D pasuje.
No tak, ale ma być spójne.
Jedna rzecz, o którą fani się martwią, to jest to, że tak jak pierwsza i druga część różniły się całkowicie klimatem i były w zupełnie innym stylu, to tak jak tak było na początku, to teraz ta trzecia już samym tytułem wskazuje na to, że to będzie jakiegoś rodzaju kontynuacja, że to nie może nie być osobna historia, tylko połączona z drugą częścią.
Co w tym złego?
No właśnie. To jest na pewno, będzie na pewno kontynuacja, no bo patrz, Batman wychodzi z Dark Knighta jako ścigany tak naprawdę, zmieszany z błotem. W zasadzie w pewnym sensie przegrał walkę o Harvey'a Denta,
tak,
który się raczej nie pojawi już na pewno w trzeciej części.
Okej, okay. Właśnie o to mi chodzi. Podobałoby mi się, gdyby to było rany, to były całkowicie o czym innym historie. O to mi chodzi, że nie chciałbym, żeby trzecia część opowiadała o tym samym, co druga, chociaż tak naprawdę nie może, bo Joker się tam nie pojawi.
Ale może znowu wróci Scarecrow. Myślę, że znowu wróci, żeby zostać zgnojony przez reżysera.
Może. Może, ale to były tak piękne... Tak piękne... Kurczę, nie wiem sam. Pierwsza część opowiadała o tym, jak Batman powstaje, druga część o tym, jak jest upełni sił. Może trzecia powinna opowiadać o jego upadku, o tej końcówce, o tym fragmencie.
Może takim... Rising jest bardzo przewrotny.
No właśnie Rising sugeruje, że właśnie nie, że będzie...
A może właśnie upadek będzie zwiastowany tym, że na sam koniec wyjdzie ten... Robin i w tym momencie Nolan rzuca krzesło reżysera i wychodzi.
Rzuca serię, nie?
Tak.
To będzie ostatni film o Batmanie. Na
pewno to będzie dobry film. To w końcu jest Nolan, a to, że będzie nawiązywał do dwójki, intencja jest bardzo w klimacie Dark Knighta. Widać, że Nolan pewną stylistykę sobie teraz upodobał i będzie dalej w niej kręcił. A może i nie, może są tylko takie ściemy, kto wie.
Tak naprawdę wiemy wciąż bardzo mało. I
zrobił z tego kino noir.
Byłoby świetnie.
Myślę, że jakąkolwiek podejmie decyzję, my będziemy stali za nią murem, bo ufamy temu kolesiowi.
No tak, jakoś się składa. I co my tam A, jeszcze wiemy, że muzycznie Hans Zimmer dalej będzie...
Z takich...
I także nagra muzykę do tego, do Supermana i stwierdził, że praktycznie trzeba tą muzykę zrobić nową, więc nie będzie nawiązywał w ogóle do Johna Williamsa.
No i bardzo dobrze, jako że i tak robią to od nowa. Od bardzo ciekawego bohatera, jakim jest Batman, przechodzimy do bardzo mało ciekawego bohatera, którym jest Kapitan Ameryka.
Tak, już po jak się ten aktor nazywał, Benny?
Chris Evans? Już ci mówię. Chris Evans.
Podpisał cyrograf na 6 filmów.
Też grał w Star Treku.
Kogo?
Kim, kogo?
Kapitan Ameryka? Znaczy...
Kapitan Ameryka kogo grał?
Grał ojca Kirka, który się wbił ten...
Dobra,
on taki załzawiony? On jeszcze w Pearl Harbor
grał. Bo on to jest... A czekaj, jeszcze Kapitan Ameryka, on nie gra tego Tora? Czekaj, to ja się nie
powiem. Nie, nie,
on gra
tego... A do Tora gra ten.
Tak. Dla mnie wygląda jak głupek, ale w porządku.
No, to...
Podpisał, nie mam niestety zdjęcia. Podpisał kontrakt na 6 filmów, czyli będzie to prawdopodobnie Kapitan Ameryka, druga część, The Avengers.
Avengers 2.
Także mają go na 6 filmów. Nie wiem, ja nie czekam na to specjalnie. Jak wiecie, z zeszłego tygodnia, kiedy się wygłupiłem na paru momentach, nie jestem wielkim fanem Kapitana Ameryki.
No tak, Red Skull okazał się...
Tak, powiedzmy, że Red Skull jest komunistą, Rosjaninem, tak. Komunistą.
Ja w ogóle nie znam tej serii, to możesz mieć...
Także, Ole, zostawmy tego pana. I dwie małe rzeczy. Uderzcie mnie w twarz, żebym nauczył się mówić. Dawaj. Kusza!
Ładne ciapnięcie.
Kolejna część Mission Impossible powstaje.
Jest.
Yes.
Szkoda, że nie Abrams kręci.
No niestety, trzecią część robił Abrams.
Tak,
Tom
Cruise będzie grał w tym filmie. Będzie czwarta część, nazywa się Ghost Protocol i premiera będzie w grudniu 2011 roku. Czemu nie?
To już jedyna seria, która chce zatrudnić Toma Cruise'a w tym filmie.
Musi, bo on był główną rolą wszędzie. Nie?
Ale on, i on produkuje ten film.
No pewnie tak.
To tak jak trójkę też produkował.
I tutaj
mu wyszło.
I ostatnia informacja, jaką mam na dzisiaj, i tutaj będzie to, który miał przede wszystkim zabawę. James Cameron porzucił pomysł o pracy nad Kleopatrą. Postanowił, że jego kolejnymi dwoma filmami będą Awatary drugi i trzeci, które kręci naraz. I które będą miały premierę w tym momencie, plan jest na 2014 i 15. One są kręcone jednocześnie, będą potem wypuszczane osobno i mają opowiadać osobne historie składające się na jedną wspólną, większą całość.
A teraz, czy to już w przyszłym tygodniu wychodzi Potter?
Nie wiem, w listopadzie, na początku listopada.
Chyba Potter.
No także tyle o Awatarze. Ja jestem ciekawy wciąż, zastanawiam się, co będzie.
Oglądałem wywiad z Fengiem Cu, który tam kilkoma słowami wspomniał, że pracuje właśnie nad nowym futurystycznym projektem Jamesa Camerona. Nie mówił, że to jest Awatar, nie mówił też, że nie jest Awatar, więc pewnie jest Awatar, skoro Cameron tak mówi.
Dwa kolejne jego filmy to Awatar, więc będzie przez parę najbliższych lat robił Awatary.
Ale fantastycznie.
Hej, nie podobała nam się historia w poprzednim Awatarze, więc może kolejne filmy będą naprawdę dobre.
No nie, to mnie najbardziej zdziwiło, że gość, który nakręcił Terminatora, prawdziwe kłamstwa, zrobił Awatara, ale zrobił też Titanica, chociaż Titanica mi się lepiej oglądało niż Awatara. Nawet historia była jakaś tam, nie wiem.
No historia była, no... Nie wiem, ja jestem wciąż fanem Awatara.
Proces produkcji Titanica, jak wybudowali cały ten makietę statku i w ogóle.
Dla mnie Awatar był jednym wielkim teledyskiem fantastycznie zrealizowanym i ja po prostu mogę go oglądać. Może wyłączyć dźwięk, ja będę się świetnie bawił na Awatarze.
Nie, no spoko.
Także ja wiem, że oczekiwałeś. Mamy ten problem, że ty oczekiwałeś czegoś od niego, a ja nie wiedziałem właściwie, o co chodzi.
No tak, bo to
ja niczego nie oczekiwałem od niego.
Ja właśnie nie rozumiem, jak można wywalać taką forsę na film bez fabuły.
Nie, no zwrócisz się.
Fabułę, którą już znasz i której nie chcesz oglądać ponownie.
No właśnie.
Dokładnie. No więc to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Chyba, że coś jeszcze chcecie powiedzieć ciekawego. Torturze, może masz coś nowego, jakieś nowe projekty, które chcesz zareklamować
u nas? Tortur chce zrobić koncert beatboxowy.
I tym dowcipem żegnamy się z wami. Dziękujemy, że nas posłuchaliście. Mamy nadzieję, że dobrze bawicie się na Halloween. Zapraszamy was na swingmyślnikpodcast.blogspot.com, gdzie będziecie mogli ściągnąć wszystkie nasze audycje, prawie wszystkie, archiwalne w formatach MP3. Zapraszamy na tortur.com, gdzie Tortura znajdziecie razem z jego portfolio. Michał, gdzie można znaleźć ciebie?
Na Digarcie i na Deviancie. Ale to ciekawe.
Jak nie, to nie. A mnie...
Jak wpiszą niewiarę na Google, to mnie znajdą.
Mnie znajdzie się na cocoart.net. Żegnamy się z wami, dziękujemy za posłuchanie i do przyszłego tygodnia. Żegnamy się z wami Konrad Okoński,
Michał Niewiara
i Artur Sadłos.